elektryczne. Czy czeka nas Europa dwóch prędkości i czy to dobrze, czy źle? Jak będzie wyglądać rzeczywistość polityczna, kiedy partie polityczne przed wyborami samorządowymi wyjdą do narodu ze swoimi propozycjami? O tym dziś będziemy między innymi rozmawiać w programie. Mariusz Retel, dzień dobry. Polityczne. A w studiu nasi państwa goście, posłowie Robert Tyszkiewicz, poseł Platformy Obywatelskiej.
Witam pana, witam państwa.
Adam Andruszkiewicz, poseł Kukiz 15.
Witam serdecznie.
I Jacek Żalek, poseł Polski Razem z klubu Prawa i Sprawiedliwości.
Dzień dobry.
No właśnie, to co z tą Europą dwóch prędkości. W ubiegłym tygodniu raczej nie wydarzyło się nic, co w przestrzeni publicznej przyćmiłoby te informacje i te komentarze po wyborze Donalda Tuska na szefa Rady Europejskiej. Panowie, co dalej? Pan poseł Robert Tyszkiewicz?
Z całą pewnością echa katastrofy brukselskiej, bo ja tak nazywam tę klęskę polskiej dyplomacji i rządu PiSu.
Platforma podnosi ciągle wynik 27-1.
27-1 i oczywiście gorzkie owoce tego wielkiego błędu politycznego Jarosława Kaczyńskiego osobiście i jego ugrupowania będziemy ponosić jeszcze długo. Dobrze, że przewodniczącym Rady Europejskiej został Donald Tusk, bo on jest w tej chwili jedyną zaporą, która pozostaje przeciwko budowaniu Unii, może nie dwóch, ale wielu prędkości, a na pewno Unii wąskiego rdzenia państw założycieli i wszystkich innych
to
pozostałych.
Europa dwóch prędkości staje się faktem i dobrze dla kogo, pyta to jest, Prawo i Sprawiedliwość,
powiem w ten sposób,
Niemiec.
No na pewno to, co się stało w Brukseli, ta porażka, ta katastrofa dyplomatyczna, ona na pewno bardzo osłabia polską pozycję przy negocjacjach na temat zapewnienia polskiego interesu w Unii Europejskiej, bo myśmy nie tylko przegrali ze starą Unią, tylko myśmy na golasa zupełnie zostali opuszczeni przez naszych sojuszników z regionu. Większym dla mnie ciosem na przyszłość, o większych skutkach jest fakt, iż Polska straciła pozycję regionalnego lidera. A z tej pozycji myśmy zawsze budowali swoją pozycję w Europie. Jesteśmy reprezentantem, ambasadorem, potrafimy zgromadzić wokół siebie państwa bałtyckie, państwa wyszehradzkie i z tej pozycji negocjować z Unią.
Decyzja rządu Prawa i Sprawiedliwości odarła nas ze złudzeń.
Odarła nas ze złudzeń i pokazała, że jeżeli Polska sama się wyłącza z głównego nurtu polityki europejskiej, to przestaje być atrakcyjna także dla partnerów z regionu. Myśmy byli dla partnerów z regionu atrakcyjni, bo mieliśmy w trójkącie weimarskim ekskluzywne stosunki z Niemcami i Francją. Jakżeśmy ten trójkąt na własne życzenie rozmontowali, a później jeszcze postawili się zupełnie bezrozumnie w kwestii wyboru przewodniczącego Rady Europejskiej, no to państwa
myślą pragmatycznie.
To ostatnie
spotkanie Francji i Niemiec w Wersalu odbyło się bez udziału Polski, tylko z Hiszpanią i Włochami, zdaje się, ale no właśnie, to odarcie ze złudzeń być może jest efektem już wieloletniej polityki Polski i jej funkcjonowania w Europie. Co na to poseł Jacek Żalek?
Chyba musimy jednak zejść na ziemię, bo ja rozumiem narrację na potrzeby rywalizacji wewnątrz Polski, ale my tak naprawdę budujemy swoją pozycję międzynarodową nie w oparciu o rywalizację i tak naprawdę o prymat, kto będzie liderem opozycji, a z tej perspektywy mam wrażenie jest ta rzeczywistość opisywana. Dlatego, że wybór Donalda Tuska był właśnie wyborem za pewną koncepcją. Był wyborem za koncepcją dwóch prędkości. Dlatego, że Angela Merkel do tej pory nie zgadzała się na dyktat państw, które straciły na wprowadzeniu euro, a które mówiły wprost. Albo wychodzimy ze strefy euro, albo robimy Europę dwóch prędkości. To znaczy umiędzynarodowienie długu Hiszpanii, Włoch. Zaczynają się do tego klubu zgłaszać Francuzi i do tej pory Angela Merkel i Niemcy konsekwentnie mówili,
to myśli
nie,
pan,
my
że
Niemcy, ale proszę
na
mi pozwolić
tym spotkaniu
skończyć.
W Wersalu to umiędzynarodowienie długu?
Proszę mi pozwolić skończyć.
Proszę bardzo.
I do tej pory Niemcy konsekwentnie mówili nie. I tutaj akurat to jest bez żadnej dyskusji w interesie Polski. Wybór Donalda Tuska po zmianie decyzji o tym, że Niemcy jednak mówią dobrze, rozważymy to. Nie wiem dlaczego. Czy obawa przed przegraną Merkel, a ona jest bardzo realna, dlatego że już dzisiaj, mało kto o tym wie, ale już dzisiaj w Bundestagu większość mają socjaliści z postkomunistami i zielonymi, czyli obóz, który jest światopoglądowo w kontrze, chociaż Angela Merkel, przyjmując postulaty lewicy, próbuje osłabić to środowisko, ale o dziwo decyzja o przyjmowaniu migrantów doprowadziła do sytuacji, w której Angela Merkel straciła poparcie swojego konserwatywnego elektoratu na rzecz radykałów i eurosceptyków, a lewicy nie ubyło.
A to nie jest tak, że Niemcy są trochę bardziej pragmatyczni? Martin Schulz, jak zostanie kanclerzem Niemiec,
być może powinien.
Na to szansę, był ważnym politykiem unijnym,
nie
który wspierał decyzję
Angeli Merkel. Panu krótkie pytania.
Merkel.
Panie to, że przepraszam bardzo.
Jedno pytanie, podejrzewam, że retoryczne.
Jak pan może sugerować naszym przyjaciołom z Budapesztu, Wiktorowi Orbanowi, czy z Wilna, pani prezydent Grybauskaite, że oni realizowali podczas głosowania interes niemiecki. Bardzo słusznie kanclerz Merkel zripostowała te wypowiedzi płynące niestety z Warszawy ze strony rządu PiS-u, jakoby Tusk był niemieckim kandydatem, że tylko jedno spośród 27 państw, które zagłosowały, nazywały się Niemcy. I nie ma co tego, wie pan, ubierać w jakiś spiskowy.
Adam Andruszki, przepraszam, jeżeli do mnie jest pytanie, to proszę mi pozwolić
odpowiedzieć.
Bardzo prosimy o odpowiedź pana posła.
Odpowiedź jest oczywista. Angela Merkel przyjechała do Polski prosić o to, żeby Polska poparła Donalda Tuska. Jeżeli zatem Donald Tusk nie uzyskał poparcia Polski, a mimo to Angela Merkel forsowała jego kandydaturę, to na pewno trzeba zadać sobie pytanie, czyim jest kandydatem.
To, że forsowała, to fakt, nie słyszałem słowa. Ale proszę, pytała. Pan poseł Adam Andruszkiewicz.
Panowie, przepraszam bardzo, możecie państwo mówić sobie na debatę jeden na jeden, wtedy ja nie będę potrzebny do tego, tak? Nie
jest pan bardzo potrzebny.
Także
tak
bardzo dziękuję za głos i proszę też nie przerywać. Z góry razu mówię. Bardzo proszę o to, abyśmy przede wszystkim rozmawiali o realiach międzynarodowych, tak? Ponieważ Polska troszeczkę moim zdaniem w ostatnich latach uroiła sobie, niestety mówiąc prost, że jest liderem regionalnym tak naprawdę, że jest liderem dla Węgier, dla Litwy, właśnie dla państw bałtyckich, dla Słowacji, dla Czech.
Jesteśmy największym państwem,
to się zgadza, tak? Natomiast takie sytuacje często pokazują, miały one miejsce również wcześniej, chociażby kiedy Viktor Orban spotykał się z Władimirem Putinem, tak? I lekceważył wtedy opinię Polski, że my nie jesteśmy żadnym liderem na tych państwach naprawdę. Być może uznają to, że jesteśmy właśnie większym krajem. Być może uznają to, że przez to możemy mieć wspólne jakieś mniejsze cele. Natomiast nie jest tak, że te państwa będą podporządkowały sobie własną politykę międzynarodową dla polityków, które wyznacza sobie Warszawa w danym roku, tak? Dla celów, które wyznacza sobie Warszawa.
To polityka
tak
jest pragmatyczna. Pytanie, co my możemy im dać z ich punktu widzenia?
Panie doktorze, ta sytuacja pokazała, mamy takie dwie strony teraz jakby konfliktu, moim zdaniem. To znaczy z jednej strony obserwujemy mówienie Platformy o tym, że no, mamy wielki sukces w postaci Donalda Tuska, ponieważ jest człowiekiem, który no, będzie miał wpływ na to, aby na przykład chronić Unię Europejską przed wejściem na tory dwóch prędkości, no to z całym szacunkiem do Donalda Tuska, no nie jest to postać, która ma taki wpływ na arenę europejską, żeby zahamować powstanie takiego projektu, na przykład, jeżeli on powstanie rzeczywiście, tak? Po drugie, z drugiej strony mówienie o tym, że odnieśliśmy jakieś zwycięstwo, tak? Poprzez to, że byliśmy osamotnieni na tym szczycie, no też jest niepoważne, ponieważ to nie było żadne zwycięstwo. To mniej więcej tak jak w 1939 roku, kiedy Beck wrócił z Anglii, tak mówił, że odniósł wielki sukces poprzez gwarancje brytyjskie. Później, jak się okazało, zostaliśmy sami zupełnie. Więc to tak nie działa. My musimy patrzeć zupełnie pragmatycznie na to. Proszę spojrzeć, że Viktor Orban chociażby teraz zabiegając w Komisji Europejskiej o poparcie dla restrukturyzacji elektrowni jądrowej, tak? To jest wielka inwestycja, warta miliardy euro. On nie będzie, i to chodzi o to, żeby wsparła go Rosja, tak? Że można było tak to zrobić, bo tylko Rosja może tą elektrownię zmodernizować, jest to postsowiecka elektrownia. On nie będzie stawiał na szali chociażby relacji z Niemcami, które są głównym graczem w Unii Europejskiej, przez zgodę na to, co pomyśli Warszawa. Więc załóżmy się i polityk w końcu.
Tą kartą zagrają Węgrzy, czy Czesi, czy Słowacy? Że
panie doktorze, no my musimy przestać żyć w urojeniach. Musimy żyć też my musimy przestać żyć w urojeniach, że będziemy mogli wymagać czegoś od naszych sąsiadów tylko dlatego, że tak uważamy. Liczą się interesy w Unii Europejskiej, tak? Jeżeli inne państwa uważają, że ich interesie będzie chociażby poparcie Tuska w zamian za to, że uzyskają dla własnych interesów coś większego, tak? jak mówię chociażby o zgodzie na restrukturyzację elektrowni jądrowej, to zrobią. Więc my musimy się skupić na tych mniejszych celach, aby teraz naprawić państwo polskie na tyle, na ile możemy przede wszystkim.
Nie wiem, skąd pan poseł wziął tezę o tym, że ktokolwiek po stronie Platformy Obywatelskiej odtrąbia te 27 do 1 jako wielki sukces Polski. Ja to wyraźnie nazywam największą katastrofą polskiej dyplomacji. To jest bardzo złe zjawisko, którego niedobre owoce już zaczynamy spożywać.
Tylko
bo proszę
pojawia
zwrócić
się takie
uwagę,
pytanie, panie pośle, w przestrzeni publicznej, co Donald Tusk zrobił dla Polski?
Już odpowiadam. Donald Tusk w ciągu 2,5 roku swojej kadencji dla Polski i dla całej Europy. Po pierwsze, umowa z Turcją i zahamowanie tragedii zalewu nielegalnych imigrantów do Europy. To jest jego dzieło, jego inicjatywa. 2,5 miliona uchodźców dzisiaj jest na terenie Turcji. Wszyscy wiemy, że to nie jest do końca rozwiązanie problemu, ale ono zatrzymało absolutnie już niekontrolowane.
Turcja wystawiła Europie fakturę za to i dostali za to konkretne pieniądze.
Niestety, ale Europa również musi być świadoma, że musi chronić swoich granic. To Donald Tusk mówił zawsze, że w sprawie kryzysu imigracyjnego trzeba być realistą, trzeba umieć chronić swoich granic, trzeba szukać sojuszników w otoczeniu Europy, aby powstrzymać napływ nielegalnych imigrantów do Europy. Kryzys gospodarczy, kryzys strefy euro, to nie są rzeczy, które nas bezpośrednio dotyczą, ale polska gospodarka jest powiązana z Europą. I jeśli by w Europie kontynuowały się scenariusze hiszpańsko-portugalsko-greckie, to nas by to również dotknęło. Na szczęście udało się powstrzymać te najbardziej negatywne zjawiska i dziś mamy do czynienia ze stabilnym, delikatnym, ale stabilnym wzrostem. Polska gospodarka też na tym korzysta, więc ja mogę powiedzieć i na koniec ja powtórzę tę tezę. Szanowni panowie, Polska jest o tyle atrakcyjna i o tyle jest liderem dla regionu, o ile potrafi mieć ekskluzywne, uprzywilejowane sytuacje z największymi graczami w Unii. I myśmy to oferowali naszym sąsiadom i naszym krajom. Dlatego format 16+1, na przykład w spotkaniu z Chinami, odbywał się, bo to Polska potrafiła zorganizować. I oczywiście ma pan rację, mówię do pana posła Andruszkiewicza, że to musi być spójne z interesami tych państw. I chodzi tylko o to, że to, co się wydarzyło w Brukseli, pokazało, że Polska w żadnym stopniu już nie potrafi zaproponować polityki, która byłaby spójna z interesem naszego regionu. I to jest najgorsza rzecz, która się wydarzyła i ona będzie, nie bez powodu. Kilka dni potem Parlament Brytyjski odrzuca poprawki, które miały gwarantować zachowanie praw polskim imigrantom na wyspach. To właśnie po tej tragedii brukselskiej, bo stwierdzono, że Polska jest osamotniona. Brytyjczycy również głosowali tak, jak głosowali. W związku z tym nie ma się co tutaj z Polską liczyć. I to będziemy odrabiać bardzo długo. To nie jest, że tak powiem, powód dzisiaj do zadowolenia, tylko powód do bardzo głębokiej refleksji. Mam nadzieję, że w środowisku PiS-u również jakaś refleksja, nie mam wielkiej nadziei, ale że powstanie, że Polska nie może iść przeciw wszystkim, bo to po prostu uderzy w interesy Polaków.
No pewnie sporo będziemy też odrabiać Nord Stream, mimo że powstał wtedy, kiedy należeliśmy do ekskluzywnego grona. Poseł Jacek Żalek.
Najbardziej rozbawił mnie ten przykład 16+1, gdzie Chińczycy, jak zobaczyli w jaki sposób zostali potraktowani przez poprzednią panią premier, która na ten szczyt wysłała chyba jakiegoś podsekretarza stanu, a gdzie do tej pory spotykali się sami tylko i wyłącznie głowy państw, premierzy. To dowodzi, że Platforma tylko dlatego, że kolidowało to z interesami niemieckimi, zachwiać i zlekceważyć polską pozycję i zlekceważyć partnerów, dla których mogliśmy być przykładem i nie tylko przykładem, ale inicjatorem dobrej współpracy z Chinami. To zostało zaprzepaszczone, dlatego jedna z pierwszych wizyt prezydenta Andrzeja Dudy właśnie do Chin była próbą odbudowania tych dobrych relacji i stawiania na Polskę jako tego ośrodka, który ogniskuje uwagę tych mniejszych państw i który może być przeciwwagą dla interesów niemieckich. Dlaczego? Bo Chińczycy po prostu nie chcieli z Niemcami. Zatem Niemcy nie chcieli, żeby Polacy byli tym liderem w tym formacie 16+1.
Zróbcie takie spotkanie, panie pośle. Zorganizujcie takie spotkanie, drugą edycję spotkania 16+1.
To dlatego właśnie...
Krytykuje pan to, a sami w tej mierze nic nie proponujecie.
Przepraszam. ta inicjatywa była budowana przez wiele lat i to zabiegi dyplomacji i ze strony chińskiej i polskiej. Natomiast w momencie, kiedy miało dochodzić do jakichś porozumień, okazuje się, że Polska nie jest w stanie wydelegować odpowiedniej delegacji na takie spotkanie. To jest po prostu policzek dyplomatyczny. Ale wracając do śmiałej tezy o sukcesach Donalda Tuska, to przypomnę, że Donald Tusk bezkrytycznie, bezmyślnie, tuż przed wyborami parlamentarnymi poparł inicjatywę Angeli Merkel o przyjmowaniu i to na zasadzie narzuconej liczby uchodźców każdemu z państw.
Nieprawda.
A, to ciekawe. Mało tego.
Był przeciwko kwotowaniu uchodźców.
Był bardzo
konsekwentny.
Tak konsekwentnie, że nawet opowiedział się za karaniem w razie ich nieprzyjęcia. I to był ja rozumiem, że on był wyrazicielem woli Angeli Merkel i to nawet nie był jego pomysł, bo śmiała teza o tym, że Donald Tusk podejmuje jakieś decyzje albo coś może, jest tylko i wyłącznie słuszna w oczach członków Platformy. Nikt poważnie Donalda Tuska nie traktuje, bo gdyby ktokolwiek poważnie traktował, to oczywiście za sam fakt, że Brytyjczycy po bardzo nieudolnych, między innymi związanych z uchodźcami, rozwiązaniach na szczycie Unii, no po prostu albo by się podał do dymisji.
A to nie
albo...
54% Polaków w sondażach chciało, żeby rząd poparł Donalda Tuska na przewodniczącego. Ale
przepraszam,
to przecież
mówimy o sukcesach.
Większość Polaków chciała.
Mówimy
tak, o pan mówi, że nikt poza Platformą. No to 54% Polaków chciało.
Mówimy o tych, którzy podejmowali decyzje.
Wybór
Donalda Tuska nie jest czymś, co determinuje politykę europejską, dlatego, że każdy wie, że Donald Tusk nie podejmuje decyzji. Jego rolą jest po prostu koordynowanie prac szefów rządów. W związku z tym, że sam nie był w stanie wypracować takiej pozycji autorytetu, żeby móc wychodzić nawet z propozycjami, w związku z tym przyjmuje się jego rolę jako rolę tego, który pełni funkcję sekretarza
o tym, że
szefów rządów. I taka jest jego rola.
Z tego powodu te wyliczenia, jeżeli chodzi o głosy, mogły być różne, niekoniecznie 27-1. Pan poseł Adam Andruszkiewicz.
Szanowni Państwo, teraz patrząc na to, co się stało, to już się stało, tak?
I chciałbym, żebyśmy porozmawiali sobie, jak w ogóle odnaleźć się w tej sytuacji Europy dwóch prędkości, która chyba powoli staje się faktem. To spotkanie w Wersalu pokazywało
ważne,
to, choć
panie
to jest też polityka.
Aby Polska, broń Boże teraz tylko, aby rząd polski nie obrażał się na naszych przyjaciół, tak, którym na przykład Węgrów chociażby. Tak. W polityce nie ma obrażania, międzynarodowej zwłaszcza. Tak. Tu są tylko
wizyty ministra odwołano.
Liczą się tylko i wyłącznie sukcesy, efekty, tak, i skuteczność. Polska powinna jak najszybciej zacząć rozmawiać z tymi państwami, które nie chcą Europy dwóch prędkości, budować koalicję w tej materii. Być może dobrym sposobem byłoby zorganizowanie również takiego spotkania w Warszawie na szczeblu ministrów spraw zagranicznych innych państw i racjonalnie przekonywać inne kraje, szukać sojuszników, abyśmy takie pomysły blokowali, bo na pewno w interesie Polski no nie jest tworzenie jakichś różnych klubów ekskluzywnych wewnątrz Unii Europejskiej. Na pewno nie jest to, abyśmy na przykład dostawali mniej środków,
jeżeli nie jesteśmy w tym klubie.
Jeżeli już jesteśmy w Unii Europejskiej, mam bardzo wiele zastrzeżeń do Unii Europejskiej, to jest jasne, chociażby w kwestii narzucania kwot podatkowych w prywacie i tak dalej. Natomiast jeżeli już jesteśmy w Unii Europejskiej, musimy zabiegać o to, aby obywatele Rzeczypospolitej mieli takie same prawa jak inni obywatele Unii Europejskiej, tak?
No, ale może zrobić tak, że my będziemy liderem grupy B i nie będą nas dotyczyć te wszystkie kwestie, które będą ustalać Niemcy, Francuzi, Włosi, Hiszpanie, no to, chociażby jeżeli chodzi
pytanie,
o kwotowanie i podział imigrantów.
Pytanie, redaktorze, o skutki tych decyzji później, tak? Na przykład jeżeli widzimy doskonale, to też pan redaktor bardzo celnie zauważył, że na poprzednich 6 latach podobno należeliśmy do ekskluzywnego chociażby grona Trójkąta Weimarskiego, mieliśmy bardzo dobre relacje, podobno, podkreślam, z Niemcami. Było ocieplenie z Rosją, przecież to stosowane od 2010 roku, zwłaszcza po katastrofie smoleńskiej. Natomiast to nie blokowało chociażby rozwoju projektu Nord Stream, tak? Który bardzo mocno uderza w interes Rzeczpospolitej. Tutaj to pokazuje, że ta polityka jest przeciwskuteczna. Czyli musimy rozmawiać z naszymi przyjaciółmi, broń Boże się nie obrażać. Bo obrażanie w polityce międzynarodowej jest pokazywanie, że się krajem niepoważnym przede wszystkim. Jeżeli się obrazimy, no to będą rozmowy, ale bez nas.
Ja krótko odpowiem tylko. Dzięki temu, że Polska miała znakomite kontakty z największymi graczami w Unii, była w Trójkącie Weimarskim z Niemcami i Francją, dziś jesteśmy największym beneficjentem środków europejskich. te 300 miliardów nie wzięło się, że tak powiem, znikąd.
No właśnie, się wzięło
z cierpliwie budowanych relacji, kontaktów, lobbowania. Z całą pewnością nie jest tak, że Polska była w stanie narzucać swoje zdanie całej Unii Europejskiej, ale potrafiła skutecznie walczyć o swoje interesy. Dziś rzeczywiście musimy się bardzo głęboko zastanowić, jak ochronić nasz kraj przez izolację. My powtarzamy
pieniędzy będzie mniej, to już pewne.
Będzie mniej. Kolejne wychodzą Brytyjczycy, zabierają swój budżet i nie widać specjalnie chętnych, aby wkład brytyjski pokryć. I
jak skończą się pieniądze, to koniec Unii.
I to nie jest tak, że koniec Unii, to nie jest tak, że skończą się pieniądze. Jest pytanie o tym, jak one będą dystrybuowane, jak Polska będzie w stanie zawalczyć o należne nam środki rozwojowe, bo my wciąż gonimy najbogatsze państwa Unii Europejskiej. I no, nie wyobrażam sobie, chcę powiedzieć to otwarcie, że obecny rząd prowadzi negocjacje Polski w sprawie nowego budżetu europejskiego, bo to będzie totalna katastrofa. To się skończy wyjściem Polski z Unii Europejskiej. Znaczy, ja uważam, że na końcu projektu Jarosława Kaczyńskiego i PiS-u jest wyprowadzenie Polski z Unii Europejskiej poprzez wykazanie, że Unia Europejska nie jest nam do niczego potrzebna.
Czy takie głosy się pojawiają w rządzie, pan poseł Jacek
Żalek? To jest wizja, której po prostu trzeba
lider
z całą siłą
się jest wicepremierem przecież pana posła.
To, rozumiem, jest tylko i wyłącznie kalkulacja obliczona na powrót do władzy Platformy. A nic wspólnego nie ma z rzeczywistością, dlatego że Polska jest zainteresowana i Zjednoczona Prawica reprezentowana w obecnym rządzie, reprezentująca obecny rząd, jak najbardziej jest zainteresowana silną Unią Europejską, ale nie Unią Europejską, która jest rozdzierana interesami poszczególnych państw, nie Unią Europejską, która chce narzucić ideologiczną doktrynę taką lewicowo-liberalną, tylko tak jak ojcowie założyciele wolnych państw, które mają, tworzą wspólnotę, przede wszystkim wspólnotę gospodarczą, a nie ideologicznego, lewicowego, takiego doktrynalnego podejścia do sfery społecznej, czy chociażby...
Ale gdyby ten podział szedł po linii ideowej, to chyba Węgry powinny by zagłosować tak jak my.
Ale panie redaktorze, Węgrzy i każdy inny szef rządu kierował się tylko i wyłącznie interesem przy tym głosowaniu. Ani to nie był wyraz sympatii, ani antypatii do Polski. Przecież to jest takie stawianie, przyjęcie w ogóle narracji, że to jest klęska Polski, jest wyrazem głupoty i ignorancji. Jeżeli
to jest zwycięstwo, pana zdaniem.
Nie, to nie jest zwycięstwo.
To jakby pan to nazwał?
Ja to nazywam tak, jak miało miejsce. To jest cena, jaką zapłaciliśmy
za... 27 do 1.
Nie, to jest cena, jaką zapłaciliśmy za samodzielność. Do tej pory Polska nie, przy zarządów Platformy i PSL-u była po prostu protezą Angeli Merkel.
Pojawiło się w naszej audycji.
Są plusy i minusy takiego zachowania, ale bez wątpienia nie ma żadnych złudzeń, że Polska nie prowadziła samodzielnej żadnej polityki.
I o tym sobie porozmawiamy po przerwie. Grzegorz Schetyna ma być kandydatem, ma być, nie wiem, czy pan poseł to potwierdzi, pan poseł Tyszkiewicz.
Tak.
Tak, już jest to oficjalne pismo?
Tego nie wiem, ale mamy to
miało
złożyć.
Być ewentualnie dzisiaj po południu albo jutro rano.
Jutro z rana.
Wszystko w związku
zostanie przedłożone.
Wszystko w związku z wotum nieufności wobec rządu premier Beaty Szydło, czyli po krótkiej przerwie wrócimy już do polityki krajowej i regionalnej.
Gry polityczne.
W studiu Robert Tyszkiewicz z Platformy Obywatelskiej, Adam Andruszkiewicz z Kukiz 15 i Jacek Żalek z Polski Razem. Panowie, wracamy na podwórko krajowe. Wotum nieufności wobec rządu premier Beaty Szydło. Może trochę przedwcześnie, panie pośle, pan poseł Tyszkiewicz.
Wotum składamy w reakcji na wydarzenia, o których rozmawialiśmy przed chwilą, bo rzeczywiście jeszcze nigdy w historii
czyli
Polski
europejskiej
nie zdarzyła się tak, taka klęska dyplomacji na arenie międzynarodowej. Takie zagrożenie dla polskich interesów, bo to na samym końcu są polscy obywatele, którzy korzystają z budżetu unijnego, są polscy rolnicy, samorządowcy, przedsiębiorcy. To wszystko, co się stało w Brukseli, zagraża interesom Polaków.
Przewodniczącego zagraża interesom
porażka,
Polaków.
Porażka, osamotnienie Polski zagraża interesowi Polski, panie pośle.
A czy to nie grozi osamotnienie Platformy Obywatelskiej? Ciekawe, czy to poprze Nowoczesna, czy to poprze PSL?
Uważamy, że to jest moment, w którym trzeba przeprowadzić publiczną debatę na temat szkodliwych działań tego rządu, na temat tego, jak mogło dojść do takiej sytuacji, jakie to działania podejmowane przez półtora roku przez władze PiS-u doprowadziły do takiej degrengolady pozycji Polski na arenie międzynarodowej. Tylu problemów, sporów i kłótni. Stajemy się dzieckiem specjalnej troski w Europie. Nie zachowujemy standardów demokracji, a myśmy byli eksporterem demokracji. Myśmy byli wzorem dla wielu. Dzisiaj jesteśmy postrzegani jako kraj, który jest największym problemem w Unii Europejskiej.
A macie dogadane te sprawy związane z głosowaniem na temat wotum nieufności z Nowoczesną chociażby?
Będziemy. To jest pewna kolejność działań parlamentarnych w tej sprawie. My składamy ten wniosek jako Platforma Obywatelska.
A Nowoczesna mówi, że może złoży własny?
Z całą pewnością no nie ma tylu posłów, żeby złożyć własny. Trzeba 50
to
posłów, żeby złożyć wniosek. Ale my składamy, jako największa partia opozycyjna, czujemy się zobowiązani do tego, żeby z taką inicjatywą występować.
Ale jeżeli zagłosują na Grzegorza Schetynę, to ciekawe, jak się poczuje
panie
Ryszard Petru.
Panie doktorze, znaczy, jak odcedzimy złośliwości polityczne, które zawsze w polityce są i w parlamencie, i to jest naturalne.
No, nie wiem, czy one nie są
to jest Platforma Obywatelska, która składa w absolutnie poważnej i kryzysowej sytuacji wniosek o wotum nieufności dla rządu, po to, żeby przedstawić wnikliwą, szczegółową recenzję szkodliwych działań tego rządu i żeby zaproponować program alternatywny wobec tego, co ta władza robi. Z całą pewnością z tymi komunikatami będziemy się kontaktować ze wszystkimi klubami parlamentarnymi bez wyjątku i będziemy do tej inicjatywy zachęcać.
Pan przewodniczący Zeman chciałby się spotkać ze wszystkimi jutro dokładnie. Czy Kukiz 15, czy w ogóle Paweł Kukiz wybiera się na to spotkanie? Wiemy coś na ten temat?
Nie, no panie doktorze, przecież to jest niepoważne, tak? To jest bardzo ciekawe rozgrywka. My tu rozmawiamy oficjalnie, natomiast ciekawe są te kuluary. Wiemy doskonale, że jeżeli chce się składać taki wniosek i chciałoby się podobno porozumienia z całą opozycją, no to zaprasza się wcześniej na pewną rozmowę, ustala się, kto ma złożyć, kto ma być kandydatem, wspólnie się rozmawia. Natomiast ogłoszenie w mediach, że będzie to Grzegorz Schetyna, po czym zaproszenie dotarło do nas, do klubu, dokładnie dzisiaj, na 24 godziny przed spotkaniem ewentualnym, to jest piaskownica polityczna, mówmy się wprost mówiąc. Typowa zagrywka polityczna Platformy polegająca na tym, i tu będzie miał kłopot głównie Nowoczesna, bo ja nie będę miał z tym kłopotu, tak? Jestem posłem opozycji.
Będzie pan za rządem
panie pośle, ale przepraszam pana bardzo. Ja nie będę miał z tym żadnego kłopotu, ponieważ ja nie czuję się jakiś wystraszony szantażami Platformy, za kim stoję, tak?
No to politycznie ciekawe, bo będą mogli oficjalnie nazwać was cichym koalicjantem.
No tak, no zawsze nas nazywają, nas to w ogóle nie boli, ponieważ my pokazujemy, jak być merytoryczną pozycją. Natomiast Nowoczesna będzie miała duży problem, tak? No bo wiemy doskonale, ja zresztą w kuluarach słyszałem, że politycy Nowoczesnej są zażenowani troszeczkę, czują się rozgrywani przez Platformę, jako taka młodsza siostra, tak? Tak, oczywiście, panie pośle, tak się czują, bo teraz mają taki wybór, no albo zagłosują za odwołaniem rządu i poparciem Grzegorza Schetyny, czyli w domyśle dla przeciętnego odbiorcy Grzegorz Schetyna staje się liderem opozycji tej Nowoczesnej, Platformy łącznie, no albo chcą być za Ryszardem Petru jako ich zdaniem liderem opozycji. No
i a zabiegają o wasze poparcie w kwestii złożenia wniosku z Ryszardem Petru w roli kandydata na premiera?
Nie, no to zresztą był niepoważny, przecież no, Ryszard Petru, znany doskonale z głupot, który opowiada publicznie, no broń Boże, żeby był kiedykolwiek premier Rzeczpospolitej. No nie mówmy o tym człowieku jako kandydacie premiera, no bądźmy poważni.
No, to ja będę polityka. Zachęcał pana posła, żeby spojrzeć na praktykę parlamentarną w taki bardziej właśnie, jak pan do tego również zachęca, merytoryczny sposób.
Rozumiem, że będzie pan zachęcał.
Jest największy klub opozycyjny, składa wniosek, każdy klub może się do tego odnieść, a Polacy to ocenią.
Do głosowania.
I tyle. I to nie ma w tym
za swoją
żadnych
wizją wniosku pana posła Jacka Żalka pan skreśla. Już pan wie, że pan poseł Jacek Żalek nie poprze.
To byłoby interesujące. Nie wiem, może zapytajmy.
Panie pośle.
Ja mam nadzieję, że tą samą logiką będzie się kierowała Platforma i po pewnym upadku tego wniosku uzna, że to jest wielka kompromitacja i w związku z tym uzna, że wyciągnie wnioski i po prostu sama zrezygnuje z mandatów. No bo jeżeli przegrana jest, przesądza o tym, o braku racji w demokracji, co jest ciekawą konstrukcją, no to dowodzi, że trzeba być konsekwentnym. Tak jak Prawo i Sprawiedliwość nie poparło Donalda Tuska, dlatego że nie reprezentował interesów polskich, tak samo nie poprzemy Grzegorza Schetyny, dlatego że dzisiaj składanie wniosku o wotum nieufności dla rządu, który ma najniższe bezrobocie od lat w Polsce, jedno z najniższych w Europie, wzrost PKB, jeden z najwyższych w Europie, jeden z najwyższych w Polsce. W sytuacji, w której jest, nasz wicepremier jest zaproszony do ekskluzywnego grona G20, czyli takich potentatów światowej gospodarki. Ponad 80% gospodarki i środków to jest w rękach tych 20 państw. Jesteśmy po raz pierwszy w historii zaproszeni na ten szczyt. I właśnie w takiej sytuacji odpowiedzialna opozycja zgłasza wotum nieufności w stosunku do tego rządu. Wszystko można powiedzieć, ale nie to, że służy to Polsce. Bez dwóch zdań służy to umocnieniu pozycji Platformy w rywalizacji z Nowoczesną o przywództwo. Totalna opozycja walczy o przywództwo, brutalne metody kosztem interesów Polski.
No, metody, które były wykorzystywane też przez rząd Prawa i Sprawiedliwości. No, zgłaszaliście w to nieufności wobec poszczególnych.
No ale oczywiście i dlatego jeżeli Platforma mówi, że jest to kryzys, jest to porażka dyplomacji, no to powinna zgłosić wniosek o wotum nieufności w stosunku do ministra. I to jest instrument, którym od lat posługuje się opozycja, żeby dać wyraz swojej dezaprobacie. Natomiast czym innym jest sytuacja, w której zgłasza się konstruktywne wotum nieufności. Bo to oznacza, i ja jestem bardzo ciekaw tych postulatów Grzegorza Schetyny, bo do tej pory opozycja nie wychodziła z żadnymi konkretnymi propozycjami. Przypominam, sztandarowy projekt Zjednoczonej Prawicy, czyli 500+. Najpierw była mowa, że to jest nierealny projekt. Później, że doprowadzi do ruiny Polskę. Później, że nie ma na to pieniędzy. Kiedy się okazało, że został zrealizowany, oczywiście fala krytyki się wzmocniła, bo powiedziano, ale dlaczego tylko tyle? Przecież można dać dwa razy tyle. Jak my dojdziemy do władzy, to damy trzy razy tyle. I to było to wszystko, co w kwestiach merytorycznych potrafili koledzy z opozycji powiedzieć. I to jest żenujące, bo opozycja jest bardzo potrzebna właśnie po to, żeby wskazywać błędy. To nie jest tak, że my nie popełniamy błędów. Bezwzględnie, tylko kiedy nie ma proporcji w krytyce, kiedy jest totalna krytyka, nie ma dialogu. Kończy się możliwość współpracy.
Dobra opozycja rządzi rządem, jak mawia klasyk. Tylko wracając tu jeszcze do zachowania tych mniejszych partii politycznych opozycyjnych, ja zacytuję posła Zgorzelskiego z PSL, który mówił, że nie ma powodu, żeby partie opozycyjne na użytek partii rządzącej robiły sobie wzajemne harakiri. Jest spory kłopot, panie pośle, pan poseł Robert Tyszkiewicz w opozycji z tym waszym wnioskiem.
Nie wydaje mi się. Ja jestem przekonany, że zdecydowana większość partii opozycyjnych poprze ten wniosek, bo opozycja w jednym na pewno się zgadza, że dzisiaj mamy w Polsce władzę, którą należy jak najszybciej odsunąć od rządzenia, bo jest niesłychanie dla Polski szkodliwa.
A będzie już
z różnych perspektyw. Ja mogę rozmawiać, chętnie porozmawiamy o gospodarce, bo mamy największy w historii deficyt budżetowy. Wszystko, co robi rząd, robi na kredyt, na poczet długu, który będą następne pokolenia spłacały.
Ale możemy porozmawiać o największym 150 miliardów złotych zrabowanych z OFE. To się nie uda nikomu.
O największym w historii spadku inwestycji w polskiej gospodarce. Mówimy o wzroście fiskalizmu, o zagrożeniu dla prywatnej własności, które wprowadzacie. Już nie chcę mówić o całej warstwie społeczno-demokratycznej.
Czyli PiS trzeba odsunąć od władzy, mówi poseł Robert Tyszkiewicz.
Likwidacja Trybunału
okazja już niebawem, jeżeli chodzi o początek tego procesu. Tak właśnie chcę rozpocząć koniec rozmowę na temat zbliżających się wyborów samorządowych. PiS ma swojego pełnomocnika wyborczego w regionie w osobie pana senatora. Kukiz 15 buduje te struktury. PO i Nowoczesna zastanawiają się, czy nie pójść razem do wyborów. Sporo znaków zapytania.
Panie rektorze,
jak
myślę,
idzie
że
ruchowi Kukiz 15?
My spokojnie robimy swoje. Ja chyba organizuję co miesięczne spotkanie otwarte w Białymstoku, tak? I na nie przychodzi już ponad 50-60 osób, co jest dobrym wynikiem. Wiemy doskonale, że ciężko jest Polaków, którzy obserwują scenę polityczną, zachęcić do aktywności politycznej, tak? Bo jest na niskim poziomie jednak polityka w naszym kraju. Więc staramy się robić swoje. Powołaliśmy również przewodniczącego struktur terenowych. Jest im Daniel Purwin, radny miejski z Grejewa, tak? Więc stawiamy też nawet tą Polskę powiatową. Wiemy o tym, że trzeba w powiaty również zajrzeć, tam się przyjrzeć i robić struktury. Także my będziemy budować. Oczywiście wystawimy swój komisarz Komitet Białymstoku, wystawimy własnego kandydata na prezydenta. Będziemy walczyć o to, aby powtórzyć wynik w postaci trzeciego wyniku z roku 2015, tak? Gdzie Kukiz 15 osiągnął trzeci wynik w Rzeczpospolitej. Będziemy starać się, aby tą trzecią siłę polityczną utrzymać. Robimy wszystko w tym kierunku, aby był to komitet jak najbardziej obywatelski, oddolny, tak? Który również godzi pewne światopoglądy, bo my często spieramy się o pietruszki, natomiast w samorządach akurat nie trzeba walczyć.
Są realne problemy. Tak,
to są realne problemy. Ulicy, chodniki nie mają światopoglądu, tak? Tutaj trzeba pracować na rzecz swoich miast. I my chcemy, aby w samorządach nie kłócić się o to, chociażby jak powinna wyglądać geopolityka, bo samorządy tu wpływu nie mają, a kłócić się właśnie chociażby o rozwój i perspektywy rozwoju województwa podlaskiego.
A czy Zjednoczona Prawica pójdzie razem do wyborów samorządowych? I PiS, i Polska Razem, i Solidarna Polska.
Mam nadzieję, że tak, ale to będzie oczywiście wymagało rozmów, bo mamy koalicję w rządzie, natomiast jest deklaracja o tym, że będziemy również ją rozszerzać na samorząd.
PO z Nowoczesną?
Co tydzień, a nawet dwa razy w tygodniu jeździmy jako Platforma Obywatelska na spotkania powiatowe, samorządowe. One się cieszą wielkim zainteresowaniem, bo Platforma wychodzi wobec tego zagrożenia, które przy kombinacjach wokół ordynacji proponuje PiS. My wychodzimy z założeniem wspólnej listy obywatelskiej, do której chcemy zaprosić inne ugrupowania polityczne, ale chcemy też zaprosić niezależnych samorządowców. Uważamy, że wobec takich zagrożeń, jak zapowiedź jednoturowych wyborów wójtów, burmistrzów, prezydentów.
Dwukadencyjność, i ograniczenie ich do dwóch kadencji.
Dwukadencyjność wsteczna, czyli ograniczenie dwóch kadencji. Jedyną odpowiedzią na zamach PiS-u na samorządność jest koalicja ugrupowań i środowisk na rzecz obywatelskiego samorządu. Jeździmy z tą ideą, ona się dobrze przyjmuje. Dziś zapraszam o 18:00, jesteśmy w Bielsku Podlaskim, w Bielskim Domu Kultury. W ubiegły czwartek byliśmy w Łomży. Coraz więcej środowisk orientuje się na współpracę, bo widzi, że bez tej współpracy to PiS niechcący zupełnie, majstrując przy ordynacji, zmieni nam ustrój.
No tak, ale to trzeba usiąść i stworzyć listę wyborczą i to się już...
To robimy, konsultujemy. My nie jesteśmy też pewni, mimo zapewnień ze strony PiS-u, czy wybory odbędą się w terminie, bo są też różne głosy i różne działania, które wskazują na to, że musimy być przygotowani także na przyspieszone wybory samorządowe.
A myśli pan, że zdążą?
Ja myślę, że działania organizacyjne, które PiS podejmuje, też głosy, które do nas dochodzą o rezerwacjach powierzchni reklamowych, o innych działaniach politycznych, każą się poważnie liczyć z tym, że wybory mogą zostać ogłoszone w dość niespodziewany sposób. I dlatego mobilizujemy środowiska obywatelskie w taki sposób, abyśmy byli na te wybory gotowi.
Czy coś wiadomo na temat rezerwacji? Pan to potwierdza, panie pośle? Pan
pozwala potwierdzam, że takie plotki rozsiewają koledzy z Platformy w jednym celu, żeby wszystkim niezależnym samorządowcom nie pozostawić wyboru, żeby zachęcić ich do współpracy ze sobą, bo budowanie scenariusza na strachu powoduje, że może ktoś tą wyciągniętą rękę Platformy do samorządowców zechce przyjąć, a trzeba pamiętać, że ci samorządowcy byli traktowani do tej pory przez Platformę, jak rządziła, z przysłowiowego buta. W związku z tym strachem chcą mydlić oczy samorządowcom.
Nie trzeba straszyć samorządowców.
Wybory będą
wtedy... Oni się nie boją generalnie, tylko to wyście jako jedyne ugrupowanie w Polsce do tej pory zaproponowali rozwiązanie, które 70% najbardziej doświadczonych samorządowców pozbawi możliwości startu w wyborach.
To pan poseł nie czytał programu własnej partii, która mówi właśnie, jeżeli chodzi o samorządy, o skróceniu kadencji do dwóch, więc warto zajrzeć do własnego programu.
Ale nigdy to jest program z działaniem wstecz nikt, i wyłącznie jako projekt pod dyskusję. Ale nikomu nie wpadło do głowy, żeby to działało wstecz. To znaczy, że w momencie wprowadzenia od razu pan wyklucza wszystkich.
A ktoś mówił w Zjednoczonej Prawicy, że to tak samo to zostało tylko zgłoszone jako postulat.
Trybunał Konstytucyjny zajmie się tymi sprawami. Pan poseł Adam Andruszkiewicz, jaki będzie werdykt pańskim zdaniem?
No, teraz Trybunał Konstytucyjny wiemy, że już jest w zmienionym składzie obraduje, tak? Także zobaczymy. Myślę, że to nie będzie już jakiejś wielkiej batalii jak wcześniej. My obserwujemy...
Tak, wiemy, po zachowaniach niektórych członków Trybunału Konstytucyjnego niekoniecznie głosują tak, że moglibyśmy ich podejrzewać o to, że będą albo propisowscy, albo no bardziej ci propisowscy tutaj.
Panie rektorze, zobaczymy, tak? My jako Kukiz 15 będziemy składać niedługo własny projekt ustawy o wyborach samorządowych. Chcielibyśmy, aby w Polsce chociażby przede wszystkim utrzymać, czy nawet rozszerzyć jednomandatowe okręgi wyborcze. Bardzo nas niepokoją zapowiedzi, nie ukrywam PiS-u, że może dojść do likwidacji JOW-ów, tak, w samorządach, ponieważ JOW-y...
Do 20 tysięcy mieszkańców.
Tak, tak, ponieważ JOW-y naprawdę rozcementowały w niektórych miastach sceny polityczne, te stare kliki małe, tak, lokalne. Ja znam doskonale wielu młodych ludzi, którzy po prostu ruszyli w bloki, bo czasami w takim JOW-ie mają do obejścia 20 bloków dosłownie, rozmawiali z mieszkańcami i okazywało się, że ktoś, to tam siedział od 15 lat w tej radzie, tak, i nawet nie zaglądał ani raz do mieszkania, bo zawsze wygrywał po prostu mając jedynkę, nagle przegrał z takim młodym człowiekiem. Bardzo zaskoczony, znam osobiście takie przypadki, więc JOW-y musimy utrzymać.
Ale wyobraża sobie pan JOW-y w wyborach samorządowych w Białymstoku, kiedy wiadomo, że jedno jest miejsce biorące?
Dlaczego nie, panie doktorze? Przecież jeżeli
to byśmy podzielili do ustaw, to... polityczne od środka.
No, dla mnie o to chodzi w dużej mierze, tak, nie ukrywamy, żeby właśnie rozsadzić to, aby nie było tak, że tylko jedynki mają tak naprawdę największą szansę na wejście, tak, do samorządu.
Żeby zrozumieć politykę PiS-u wobec samorządu, to trzeba przyjrzeć się forsowanej obecnie w rządzie nowej ustawie o regionalnych izbach obrachunkowych. Mało kto z nas sobie zdaje sprawę, co to jest za instytucja. Ona się zajmuje nadzorem nad finansami, samorządowymi, ale mówię o przeciętnym mieszkańcu. I proszę sobie wyobrazić, że w propozycjach, które znalazły się w rządzie, istnieje możliwość, po pierwsze, swobodnego kształtowania przez rząd władz tych regionalnych izb obrachunkowych, a po drugie, wnioskowania ze skutkiem natychmiastowym do premiera o rozwiązanie lub odwołanie struktur samorządowych ze skutkiem natychmiastowym, czyli bez możliwości odwołania się. Pod pretekstem choćby takim, jak niewykonywanie zobowiązań ustawowych przez przez dany samorząd. Zawsze, no, to można powiedzieć, jak się chce, to znajdzie się jakąś ustawę, której samorząd nie do końca realizuje. Nie wiem, o mieszkaniach komunalnych czy o jakichś środowiskowych rzeczach. Ale to zmienia, to nam zmienia ustrój w Polsce samorządowy, bo to oznacza, że zwierzchnikiem wszystkich samorządów de facto stanie się premier, który będzie miał narzędzie, żeby odwołać lub rozwiązać dowolny samorząd. To pokazuje intencje PiS-u, dlatego uważamy, że musimy zgromadzić na wspólnych listach i wypracować wspólnych kandydatów środowisk samorządowych, obywatelskich, takich, którzy chcą decentralizacji Polski, a nie likwidacji samorządu.
Grozi nam centralizacja zbytnia, panie pośle? Takie są intencje.
Jeśli nie słucha się głosu wyborców, to zawsze grozi. Ja przypominam, 2 miliony zmielonych podpisów w przypadku 6-latków. Kompromitacja dla Platformy, która w momencie, kiedy była wprowadzana reforma edukacji, sama chciała zwoływać referendum. Wtedy chyba ocknęła się, bo ktoś przypomniał, że przecież do tej pory głos obywateli był lekceważony. To oczywiście jest absurdalne, żeby rozwiązania, które mają służyć sytuacjom skrajnym, w których na przykład prezydent trafia do więzienia, a były takie sytuacje, i gmina jest sparaliżowana, bo nie ma żadnych instrumentów, żeby go odwołać, a musi mu się skończyć kadencja. Były takie przypadki prezydentów, którzy w areszcie spędzali czas zamiast w pracy, oskarżeni o gwałt dużych miast. I nadal sparaliżowane miasto, bez możliwości działania. To chodzi o takie sytuacje, w których jest dochodzi do skrajnych nadużyć, a nie takich, w których ktoś będzie uzależniał od sympatii politycznych to, czy zostanie odwołany, daje instrument rządowi do odwołania samorządu, dlatego że nie podoba się władzy. Tym bardziej byłoby to absurdalne, że przecież mieszkańcy w kolejnych powtórzonych wyborach dokonaliby takiego samego wyboru, więc werdykt wyborców jest najistotniejszy. A straszenie Platformy, podkreślam, służy tylko i wyłącznie temu, żeby zachęcić do współpracy tych wszystkich, którzy poznali się na Platformie i wiedzą, że samorząd dzisiaj jest jej potrzebny.
A nasz program, proszę państwa, panowie posłowie, służy temu, żeby państwo, słuchacze, mogli zrobić sobie opinię do tego, jak poszczególne partie polityczne, jak ich przedstawicieli, jak ich przedstawiciele mają spojrzenie na wiele spraw. Bardzo dziękuję. Poseł Robert Tyszkiewicz, poseł Adam Andruszkiewicz, poseł Jacek Żalek. Do zobaczenia, do usłyszenia.
Do widzenia.
Do widzenia.
polityczne.